Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Uroczystość Najświętszej Trójcy stawia przed nami fundamentalną prawdę naszej wiary. Wszyscy chrześcijanie na całym świecie, i to bez względu na to, jakiego są obrządku, czy to są prawosławni, czy to są protestanci, czy to są katolicy, czy są to chrześcijanie będący w jedności z biskupem Rzymu, czy też nie są w pełnej jedności, tym, co nas łączy, to jest wiara w Trójcę Przenajświętszą. I gdyby to wymyślił jakiś człowiek, no to wszyscy by go wyśmiali, bo to jest nielogiczne. To się tak po ludzku kupy nie trzyma. Ale ponieważ ta prawda o tym, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, Bóg sam ją objawił. To Pan Bóg, Ojciec, posłał swojego Syna, żeby ten Syn, który powiedział: jestem jedno z moim Ojcem, ten Syn, który powiedział: ja wam poślę Pocieszyciela, mojego Ducha, Ducha Prawdy, a w innym miejscu będzie mówił: to Ojciec mój posyła Ducha. Gdyby nie Pan Bóg, który nam tę prawdę sam objawił, nikt na to by nie wpadł i nikt by nie potrafił tego nazwać. Kościół również potrzebował kilkuset lat, żeby tę prawdę tak formalnie określić, zdogmatyzować. Pierwsze 3 wieki to czas prześladowania Kościoła. Nie było zupełnie warunków, żeby określać dogmaty wiary. Dopiero w IV wieku, w roku 325 na soborze w Nicei, zostaje określone, jasno zdecydowane, w sposób zdecydowany, że rzeczywiście Jezus Chrystus, ten, który urodził się z Maryi Dziewicy, On jest Synem Boga Żywego, On jest Bogiem, On jest człowiekiem. A niecałe 50 lat później, w 381 roku, na kolejnym soborze w Konstantynopolu, biskupi tam zgromadzeni jasno określają bóstwo Ducha Świętego, Ducha Ożywiciela, Pana, Kyriosa, tego, który jest jedno z Ojcem, jedno z Synem. Tajemnica niepojęta, tajemnica Najświętszej Trójcy. Przez kolejne wieki wielu teologów świętych próbowało tę prawdę jakoś przybliżyć Bożemu ludowi. I sposób, który najbardziej jest taki praktyczny, chyba zrealizował ewangelizator Irlandii, święty Patryk, który patrzył na te pola irlandzkie, łąki pełne zielonej koniczyny i mówił do Irlandczyków: zobaczcie, jak u was koniczyna ma 3 liście, ale jest jedna koniczyna, ale ma 3 liście. Tak jest jeden Pan Bóg, ale są 3 osoby boskie. Ojciec, Syn i Duch Święty. Oczywiście to jest tylko jeden z obrazów, który próbuje tę prawdę przybliżyć. Dużo piękniejszym obrazem jest, myślę, historia świętego Augustyna, biskupa Hippony, który napisał bardzo głęboki, teologicznie uzasadniony traktat o Przenajświętszej Trójcy po łacinie, De Trinitate. Ale historia opowiada, że gdy on pisał, modlił się, rozważał na temat Trójcy Przenajświętszej, wtedy przechadzał się nad brzegiem Morza Śródziemnego w Hipponie i miał na plaży spotkać małego chłopca, który przyszedł z wiaderkiem i wykopał dołek w piasku i za chwilę z tym wiaderkiem idzie do wody, bierze z fali napływającej trochę wody i do tej dziurki przelewa. I znowu kolejne wiaderko i do tej dziurki. I kolejne wiaderko, i do tego dołka. I ten biskup, święty Augustyn, pyta: co ty robisz, chłopcze? Chcę przelać wodę z całego oceanu do tego dołka, co wykopałem. No przecież to niemożliwe. To jest absurd, co ty chcesz robić? Jak mówi historia, wtedy ten mały chłopiec miał powiedzieć do wielkiego biskupa: prędzej ja przeleję wodę z tego morza do tej małej dziurki, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Historia, która pokazuje, że tajemnica jest przed nami tajemnicą, pozostaje misterium. Pozostaje nam wkroczyć w tajemnicę wiary i uznać, że rzeczywiście Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I czytania mszalne, które przed chwilą usłyszeliśmy, one nam ukazują, jaki jest ten Bóg. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia cofa nas ponad 3000 lat wstecz, do czasów, kiedy Izraelici pod wodzą Mojżesza wyszli w sposób cudowny po dnie Morza Czerwonego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Znajdują się dopiero co wyszli z morza. Już zaczęli się wtedy buntować, a więc Pan Bóg syła im mannę, potem syła im przepiórki. Potem chcą wody natychmiast, w tej chwili inaczej ukamienujemy Ciebie, mówią do Mojżesza. I Mojżesz, posłuszny Bogu, laską uderza w skały i ze skały wytryska źródło wody. I następnie Mojżesz idzie na górę Syjon, na Synaj, i tam otrzymuje tablicę z Bożymi przykazaniami. Ale jak znamy historię, wiemy, że Mojżesz przebywa na świętej górze 40 dni, a lud na dole się niecierpliwy. I jak miesiąc upłynął, mówią: nie wiadomo, co z tym Mojżeszem. Nie wiadomo, jaki to Bóg. A Aaronie, to brata Mojżesza, mówią: ty, zrób nam bożka. I dali mu wszystkie ozdoby złote, jakie otrzymali od Egipcjan, i Aaron wytopił z tego złotego cielca. I wtedy składali mu cześć. To jest nasz Bóg. To jest nasz Bożek. To jest ten, który nas wyprowadził z niewoli. Wtedy dopiero Mojżesz zstępuje, schodzi z góry, widzi swoje bankructwo, widzi grzech swojego ludu, rozbija tablicę z Bożymi przykazaniami, stapia, skrusza złotego cielca, każe pić ten proch Izraelitom i następnie drugi raz idzie na górę, żeby przebłagać Boga za ten grzech niewiary swojego ludu. I wtedy Pan Bóg, który jest dobry, który troszczy się o każdego człowieka, mówi do Mojżesza: teraz ty wykuj ze skały, z kamienia takie tablice, jakie otrzymałeś ode mnie. I Mojżesz to robi. Następnie Pan Bóg mówi: wykuj w tym kamieniu te 10 słów, które ode mnie otrzymałeś, te 10 drogowskazów, dekalog, żeby ten lud wiedział, jak ma postępować. I Mojżesz to czyni. I wtedy Mojżesz wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan stąpił w obłoku, Mojżesz zatrzymał się koło niego, wypowiedział imię Pana, a Bóg przeszedł przed jego oczyma i wołał: Bóg, Pan, Adonai, Elohim, Jahwe, Bóg miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę, bogaty w wierność. Taki jest Bóg. Nie jest katem, który chce ukarać surowo nieposłuszne dzieci. Jest Ojcem pełnym miłosierdzia, dobroci. Jest pełen łagodności, miłosierdzia, łaskawości, wierności. Jest Bogiem nieskorym do gniewu. I wtedy Mojżesz, oddając cześć Bogu, wypowiada słowa: jeżeli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Bo jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale Ty przebaczysz nam. Ty przebaczysz nasze winy. Ty przebaczysz nasze grzechy i uczynisz nas swoim dziedzictwem. To jest historia, która się wydarzyła 3200 lat temu. Ale to jest słowo, które się wydarza w tej chwili, tu i teraz. Bo czy nie jest prawdą, że my wszyscy, jak tu jesteśmy, że my jesteśmy takim ludem o twardym karku. Takim ludem, który wie lepiej od Pana Boga i od całego świata, co jest dla nas lepsze, co jest dla mnie lepsze. Czyż nie jesteśmy tymi pełnymi pychy, egoizmu, ludźmi, którzy niechętnie słuchają Pana Boga, którzy uważają, że wiedzą lepiej. Ale przychodzi do nas Mojżesz, nowy Mojżesz, to jest Jezus Chrystus, który modli się za ten lud, za Ciebie i za mnie. I mówi, niech Pan wybaczy. Niech Pan przebaczy nasze winy, nasze grzechy. Bo mimo, że ten lud jest ludem o twardym karku, ja ten lud kocham. Ja dla tego ludu umieram na krzyżu. Ja dla tego ludu zmartwychwstaję i posyłam swojego ducha. Bo tak jestem. Bóg miłosierny. Bóg pokoju. Bóg prawdziwej miłości. Gdy potem święty Paweł pisze list do chrześcijan w Koryncie i bardzo ostrymi słowami, drugi list do Koryntian jest bardzo taki ostry, jednoznaczny, bo święty Paweł wytyka błędy i je koryguje. Ale w ostatnim rozdziale już słyszeliśmy końcówkę drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Paweł mówi, ale Bóg jest dobry. Dlatego bracia, radujcie się. Dążcie do doskonałości. Pokrzepiajcie się na duchu. Bądźcie jednomyślni. Zachowujcie pokój. Bo wtedy Bóg miłości i Bóg pokoju będzie z wami. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłość Boga, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I to jest to słowo, którym też pozdrawiamy się na początku każdej Eucharystii. Czasem mówimy po prostu Pan z wami, ale dzisiaj specjalnie użyłem tej formuły trynitarnej, podkreślającej, że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobrocią, że Bóg pragnie obdarzyć nas wszystkich prawdziwie swoim pokojem. I w końcu dzisiejsza Ewangelia, która jest jakby kwintesencją całej Ewangelii, całego Pisma Świętego, w jednym zdaniu mówi o tym, że Bóg kocha Ciebie. Tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg ukochał mnie i Ciebie, że dał nam swojego Syna. Nie po to, żeby świat potępić, nie po to, żeby nas potępić, ale po to, żeby nas zbawić. Żeby świat został przez Niego zbawiony. Czyż może być piękniejsza, dobra nowina, że Bóg jest miłością, że Bóg Ciebie kocha, że Bóg, który jest Ojcem, Synem, Duchem Świętym, naprawdę napełniać chce nas swoją miłością, dobrocią i przebaczeniem. Wielu świętych w historii Kościoła miało nabożeństwo do Boga w Trójcy Świętej Jedynej. Jedną z takich wybitnych świętych jest święta Elżbieta od Trójcy Świętej. Niedawno, stosunkowo 7 lat temu, papież Franciszek ją ogłosił świętą, a Jan Paweł II beatyfikował. Święta Elżbieta od Trójcy Świętej to francuska karmelitanka, która umarła, gdy miała 26 lat w 1906 roku w Karmelu. Bardzo cierpiąc, chorowała bardzo poważnie. Ale jednocześnie to jej imię, Elżbieta od Trójcy Świętej, wskazało jej charyzmat i specyfikę jej życia wewnętrznego. Ona mówiła o Bogu moi trzej, mój Ojciec, mój Syn, mój Duch, moi trzej, ja chcę być z wami, ja chcę być w Tobie, ja chcę być wasza. 2 lata przed śmiercią napisała modlitwę. Chciałbym, żeby ta modlitwa stała się też i naszą. Dlatego słuchajmy się w nią z uwagą. Uwielbiam Cię, mój Boże, Trójco Przenajświętsza. Dopomóż mi zupełnie zapomnieć o sobie, abym nieporuszona i uspokojona mogła zamieszkać w Tobie tak, jakby moja dusza znajdowała się już w wieczności. Oby już nic nie zdołało zamącić mojego pokoju, ani wyprowadzić mnie z Ciebie, o mój Ty niezmienny. Lecz niech każda minuta coraz głębiej zanurza mnie w Twoją tajemnicę. Napełnij pokojem moją duszę. Uczyń w niej swoje niebo, swoje ulubione mieszkanie i miejsce swego odpoczynku. Obym nigdy nie zostawiała Ciebie samego, lecz była tam zawsze cała, cała czuwająca z wiarą, cała pogrążona w adoracji i cała zdana na Twoje stwórcze działanie. O mój umiłowany Chryste, z miłości ukrzyżowany, chciałabym być oblubiennicą Twojego serca, chciałabym Cię otaczać chwałą i chciałabym Cię miłować tak, żebym umarła z miłości. Przyjdź do mnie, jako wielbiciel, wynagrodziciel i zbawiciel, Słowo przedwieczne, Słowo mego Boga. Chcę spędzić moje życie na słuchaniu Ciebie. Chcę być w pełni pojętną, tak aby się wszystkiego nauczyć od Ciebie. A potem poprzez wszystkie noce, wszystkie próżnie, wszystkie niemoce, chcę zawsze być w Tobie i trwać w Twoim wielkim świetle. O moja umiłowana gwiazdo, zachwycaj mnie, abym nie mogła już uchylić się spod Twego promieniowania. O ogniu trawiący, duchu miłości, stąp na mnie, aby w mej duszy dokonało się jakby nowe wcielenie słowa. Niech będę dla niego dodatkowym człowieczeństwem, w którym on odnowi całe swoje misterium. A Ty, Ojcze, pochyl się nad swoim biednym stworzeniem, okryj je swoim cieniem i dostrzegaj w nim tylko umiłowanego, w którym złożyłeś całe swoje upodobanie. O moi trzej, moje wszystko, moja szczęśliwości, nieskończona samotności, niezmierzoności, w której się gubię, oddaję się Wam jako ofiarę. Ukryjcie się we mnie, abym ja mogła się ukryć w Was, w oczekiwaniu na kontemplowanie w Waszym świetle przepaści Waszej wielkości. Amen.